Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko.
Nieznane.
Miejsce i czas.
5 października 1996 roku. Miasteczko Feschelde w Niemczech.
Liczba ofiar.
Jedna.
Mordercy jak dotąd nie odnaleziono.
Dorwać bestie w RMF FM.
14 października 1996 roku w małym miasteczku Feschelde w Dolnej Saksonii pewien emeryt podczas spaceru wzdłuż nasypu kolejowego w miejscu, w którym zwykł nielegalnie wyrzucać odpady ze swojego ogródka, dokonał makabrycznego odkrycia. Jego oczom ukazał się foliowy worek, który z pewnością nie został wyrzucony tam przez niego. Zaciekawiony zajrzał do środka i z przerażeniem stwierdził, że zawiera on prawdopodobnie ludzkie zwłoki. Natychmiast zawiadomił policję.
Ostrożnie, Markus, odwiń folię.
Korpus. Sam korpus.
Lokalni policjanci czegoś takiego nie widzieli w swojej karierze. Foliowy worek zawierał tułów pozbawiony głowy i kończyn. Natychmiast zarządzono szczegółowe przeszukanie przylegających terenów. Na miejsce wezwano posiłki z psami tropiącymi, jednak wielogodzinne poszukiwania nie przyniosły efektów. Pozostałych części ciała nie odnaleziono. Nie było również żadnych tropów wskazujących na sprawcę. Oględziny zwłok wykonane przez specjalistów wykazały, że tułów należał do młodej kobiety. Kończyny i głowa zostały precyzyjnie odcięte ostrym narzędziem. Nie udało się ustalić, czy ofiara przed śmiercią została zgwałcona, czy nie. Stopień rozkładu wskazywał na to, że śmierć nastąpiła około tydzień wcześniej. Rozszerzono zakres poszukiwań w terenie, na miejsce wezwano śmigłowiec. Lecz niczego to nie wniosło do sprawy. Także wertowanie baz osób zaginionych było pozbawione sensu z uwagi na brak głowy i niemożliwość identyfikacji zwłok. Dopiero 18 października, po szczegółowej sekcji, doszło do pewnego przełomu.
Proszę spojrzeć, tu mamy coś charakterystycznego. To blizna po usunięciu wyrostka robaczkowego.
Przeglądałem zgłoszenia dotyczące niedawno zaginionych kobiet. Coś mi świta. Sprawdzę to.
Jak się okazało, niedawno zgłoszono zaginięcie 18-letniej Jasmin Stiller. Jedną z cech charakterystycznych dziewczyny podaną przez jej matkę była właśnie taka blizna. Policja nabrała pewności, że zwłoki należą właśnie do niej. Przyszedł czas ustalić, jak wyglądały jej ostatnie chwile i co jej zwłoki robiły ponad 100 kilometrów od miejsca zamieszkania, od miasta Ulcen.
To nie wszystko. Na korpusie znaleźliśmy włos.
Myśli pan, że nie należy do ofiary?
Mam takie podejrzenia, ale to wyjdzie dopiero po szczegółowych badaniach laboratoryjnych.
Policyjna machina ruszyła pełną parą. Śledczy odtwarzali wydarzenia z ostatnich godzin życia dziewczyny. Jak się okazuje, pomimo młodego wieku, Jasmin mieszkała już sama w Ulcen. W sobotę, 5 października, wybierała się do znanej w całym kraju dyskoteki Atlantis, znajdującej się w Brunszwiku. Wiadomo, że ubrała się w krótką mini, w bluzkę z charakterystycznym czarno-białym wzorem i skórzaną kurtkę. W plecaku miała ubrania na zmianę. Jasmin była na ten wypad umówiona z koleżanką. Jednak ta w ostatniej chwili zrezygnowała z imprezy. Problemem był dojazd. Do Atlantis dziewczyna miała blisko 100 kilometrów, które musiała pokonać transportem publicznym. Na dworcu kolejowym spotkała inną ze swoich koleżanek, której chwaliła się swoimi planami na wieczór. Tu ślad po dziewczynie się urwał. Dopiero we wtorek, zaniepokojona brakiem kontaktu z córką, matka zgłosiła na posterunku zaginięcie dziewczyny. Wówczas policja podjęła podstawowe w takim wypadku czynności, ale bez rezultatu, aż do 18 października.
Dobrze, panowie. Doszliśmy do wniosku, że komenda w Ulcen stworzy specjalną 18-osobową komisję we współpracy z komendą w Pajne. Naszym zadaniem jest znaleźć brakujące części zwłok i rozwikłać tę sprawę. Do dzieła.
Drobiazgowe dochodzenie wykazało, że dziewczyna, chcąc dostać się do Atlantis dostępnymi połączeniami kolejowymi, musiała skorzystać z trasy z przesiadką przebiegającej przez Feschelde, w którym to odnaleziono jej korpus. Przesłuchano wiele osób, które znajdowało się na dworcach i w pociągach, jednak nikt nie zauważył dziewczyny odpowiadającej rysopisowi Jasmin. Śledczy wpadli więc na niestandardowy pomysł. Nie mogli założyć, że nastolatka na pewno nie dotarła do dyskoteki, więc postanowili zapytać na miejscu.
Kochani, kochani, przerywamy na chwilę imprezę. Jest z nami policja, która ma do was pewną, bardzo ważną sprawę.
19 października śledczy ubrali i ucharakteryzowali jedną z policjantek tak, by wyglądała jak Jasmin Stiller w dniu zaginięcia i zaprezentowali ją wszystkim bywalcom dyskoteki Atlantis. Inni policjanci w tłumie rozdawali ulotki ze szczegółami dotyczącymi dziewczyny. Odzew ze strony imprezowiczów był zaskakująco wysoki. Wiele osób twierdziło, że widziało dziewczynę w wieczór zaginięcia w dyskotece, jednak szczegółowe zbadanie zgłoszeń nie wniosło niczego do sprawy. Poszukiwania odciętych części zwłok skoncentrowały się na wysypisku śmieci, jednak i tu psy nie podjęły żadnego tropu. 24 października laboratorium potwierdziło ze stuprocentową pewnością, że zwłoki należą do Jasmin Stiller. 27 października spacerujący po tak zwanych płucach Hanoweru, zielonym obszarze obfitującym w stawy w południowej części miasta przechodzeń, dokonał makabrycznego odkrycia. W wodzie nieopodal brzegu unosiła się ludzka noga. Policja pojawiła się na miejscu niemal natychmiast i wyłowiła kończynę. Znali sprawę Jasmin, więc od razu przystąpili do przeszukania terenu, chcąc odnaleźć resztę zwłok. Nie przyniosło to efektu, ale już kolejnego dnia działania zostały poszerzone o penetrację zbiornika. Jeszcze zanim nurkowie zeszli pod wodę, śledczy dostali informację, że nieopodal, raptem 100 metrów dalej, inny przechodzień natrafił na drugą nogę. Poszukiwania pozostałych części ciała ruszają pełną parą, jednak nieskutecznie. Tymczasem specjaliści medycyny sądowej przeanalizowali kończyny i korpus. Wnioski były jednoznaczne. Nogi należą do Jasmin, pasują idealnie. Do precyzyjnego cięcia z dużym prawdopodobieństwem użyto bardzo ostrej, elektrycznej piły. Wskazywało to na sprawcę, który po pierwsze potrafi się posługiwać takim narzędziem, a po drugie ma możliwość używania go w tajemnicy. To jednak nie zbliżyło policjantów do wykrycia mordercy.
Szefie, dzwonili z laboratorium. Według badań DNA ten włos nie należał do Denatki.
Doskonale. To nam otwiera nowe możliwości.
Śledczy postanowili przeprowadzić bezprecedensową akcję. Do masowego pobrania i badania próbek DNA zostało wytypowanych blisko 1300 mieszkańców okolic powiązanych ze sprawą. Tych, którzy nie chcieli poddać się badaniu dobrowolnie, policja dogłębnie prześwietliła. Zakrojona na szeroką skalę akcja nie przyniosła jednak efektów. Technologia badań DNA nie była wówczas tak zaawansowana jak dziś. Co gorsza, powtórna analiza włosa znalezionego na zwłokach wskazała, że najprawdopodobniej należał jednak do Denatki. Brak postępów w śledztwie sprawił, że szczegóły dotyczące dochodzenia pojawiły się w marcu kolejnego roku w telewizyjnym programie kryminalnym łącznie z ogłoszeniem nagrody za pomoc w odnalezieniu pozostałych części zwłok lub tropów wskazujących sprawcę. Odzew był ogromny, jednak nie przyniósł żadnego przełomu. 13 maja 1997 roku nastoletni Aleksander szukał nory lisa, którego zauważył w lesie Hammerwald w mieście Lyre. Natrafił jednak na coś zupełnie innego. Pobiegł natychmiast po ojca, który z przerażeniem odkrył, że jego syn znalazł ludzką czaszkę. Natychmiast powiadomili o wszystkim policję. Śledczy niezwłocznie przystąpili do badań, mających powiązać lub wykluczyć znalezisko ze sprawą Jasmin. Analizy wykazały, że czaszka należała do niej. Najprawdopodobniej głowa została ukryta niezbyt głęboko i odkopały ją dzikie zwierzęta. Ponownie w okolicy znaleziska ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, ponownie nie przyniosły rezultatów. Śledczy zwrócili jednak uwagę na pewien szczegół.
Zobacz, wszystkie trzy miejsca odkrycia części zwłok koncentrują się wokół drogi B65.
Tak, na odcinku 60 kilometrów. Myślisz, że sprawca mieszka w tej okolicy?
Może to jego trasa praca-dom?
Te ustalenia jednak nie zbliżyły ich do wyjaśnienia sprawy. Postanowili podjąć kolejną nietypową akcję, tym razem oddziaływującą na psychikę mordercy. Ponad 100 mocnych w przekazie plakatów zostało rozwieszonych w różnych miejscach na ujawnionej trasie. Jednak ani to, ani zwiększenie nagrody nie przyniosło żadnych efektów. W 2001 roku sprawa została formalnie umorzona z braku wykrycia sprawcy. Śledczy jednak nie zrezygnowali i wciąż drążyli temat. W 2008 roku ich podejrzenia padły na Heinza K. kierowcę tira, który w czasie morderstwa miał 30 lat i jeździł tą trasą zawodowo. Był wówczas przesłuchiwany przez policję. Tachograf z dnia zaginięcia dziewczyny wskazywał 40 nadprogramowych kilometrów. Miejsce pracy podejrzanego znajdowało się w Feszelde, niedaleko miejsca odkrycia tułowia. To wszystko sprawiło, że śledczy postanowili przyjrzeć się mężczyźnie jeszcze raz i ponownie przeszukać jego miejsce pracy, w którym znajdował się także profesjonalnie wyposażony warsztat, do którego Heinz miał dostęp.
Zobacz tutaj, w tej komórce.
Szpader, bardzo stary. Rdza go już gryzie i oblepiony zeschniętą ziemią.
Ktoś go tu dawno temu schował.
Śledczy zabezpieczyli łopatę i przekazali do analizy. Wyniki były niesamowicie ciekawe. Ziemia ze szpadla pasowała do tej z miejsca ukrycia tułowia. Dodatkowo w próbkach zabezpieczonych po odnalezieniu zwłok znajdował się odprysk lakieru pasujący do tego, którym pokryty był szpadel. Taka kombinacja zależności dała policjantom podstawę do aresztowania Heinza K. w charakterze podejrzanego. 2 miesiące później prokuratura w Brunszwiku postawiła mu zarzut zabójstwa 18-letniej Jasmin Stiller. Sukces wydawał się być pewny, jednak euforia całego aparatu zaangażowanego w wykrycie sprawcy była krótka. W maju 2009 roku sąd w Brunszwiku odmówił wszczęcia sprawy, argumentując to faktem, że prokuratura nie dysponuje żadnym dowodem jasno wskazującym na Heinza K. jako sprawcę. Cała sprawa była oparta na poszlakach, które w żaden sposób nie udowadniały winy. Do kluczowej łopaty według sądu miało dostęp wiele osób, więc trudno jednoznacznie przypisać ją jako dowód przeciwko podejrzanemu. Po półrocznym areszcie Heinz K. wyszedł na wolność. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić sprawcy. Matka Jasmin w niedawnym wywiadzie prasowym apelowała do niego.
Oddaj mi ręce mojej córki. Chcę ją wreszcie pochować. Raz na zawsze.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.